dobro,
piękno,
wrażliwość,
szczęście,
prawda,
sprawiedliwość,
wiara,
nadzieja,
miłość,
Bóg,
Bóg,
Bóg.
To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Kolejny wakacyjny piątek.
Sierpniowy.
Sierpniowy, bezalkoholowy.
Pielgrzymkowy.
Pielgrzymkowy. No i taki, który, nie wiem, kolejny zaskakujący, bo znowu gość w naszym studiu, pomimo tego, że wakacje, pomimo tego, że wiele osób pozwoliło sobie na to, żeby w końcu gdzieś odpocząć.
Tak, jak już niedawno Państwu mówiliśmy w jednej z naszych audycji, to jest czas, w którym nieco mniej mamy gości niż zwykle, ze względu właśnie na ten przedziwny okres, w którym dużo młodzież wyjechało. Dlatego dzisiejszy gość jest ściśle związany z młodzieżą i jest duchem, nie sam na pewno młody, za chwilę go Państwu przedstawimy. A dzisiejszy temat będzie się kręcił wokół tego, co jest, powiedziałbym, Marcinie, fenomenem ostatnich lat. Coraz więcej inicjatyw skierowanych do młodzieży pojawia się w różnych częściach Polski. Inicjatyw, które nie tylko są podejmowane w ramach jakichś programów duszpasterskich, decyzjalnych, ale również gdzie z inicjatywą bardzo konkretną wychodzą zgromadzenia zakonne.
Tak, mówi się o Festiwalu Życia w Kodniu, mówi się o Max Festiwalu, mówi się o wielu innych jeszcze inicjatywach.
Tak jak nasz Festiwal Hosanna zresztą.
Na przykład, chociaż inne. No trudno go przypisać do jakiegoś zakonu, ale...
No tak, ale mowa o inicjatywach, o których jeszcze też gościa zapytamy, bo to są inicjatywy skierowane do młodzieży, alternatywne wobec takich tradycyjnych form duszpasterstwa.
Alternatywne, a może uzupełniające bardziej.
Bo też uzupełniające. Zaraz pytamy naszego gościa, co on na ten temat sądzi. Przed nami, proszę Państwa, dzisiaj w studiu ojciec Piotr Wardawy, ojciec Kapucyn, który jest odpowiedzialnym za organizację festiwalu zwanego Golgota Młodych w Serpelicach.
Witam serdecznie Państwa i tutaj wspaniałych prowadzących.
Szczęść Boże.
Powinniśmy chyba się powitać pokój i dobro, dobrze myślę, czy nie?
Możemy pokój i dobro. Też czasami, co bardziej przewrotnie, witają się ogniem i mieczem, ale tu jest atmosfera pokojowa.
Tak, ja myślę, że dla części naszych słuchaczy, nie tylko zresztą młodych, festiwal Golgota Młodych, czy dobrze używam słowa festiwal?
Właściwie spotkanie jest, myślę, że bardziej dobre słowo to będzie spotkanie młodzieżowe.
Jest ten, dla części naszych słuchaczy jest znany, ponieważ w tym roku już po raz który będzie ta edycja?
Piąty, już piąty.
Miałem szczęście nawet raz samemu być z moimi podopiecznymi, ze studentami chyba 2 lub 3 lata temu i powiem szczerze, że nie tylko młodzieży, ale mnie również podobała się ta forma, zresztą mam sentyment do kapucynów i zawsze podobały mi się nie tylko habity, ale również i sama radość, która manuje.
To muszę powiedzieć, że właściwie taki mamy mocny wątek siedlecki, ponieważ przed pierwszą Golgotą Młodych, gdzie w ogóle pierwszy raz robiliśmy, nie wiedzieliśmy ile osób przyjedzie i tak dalej, akurat gdy nasza impreza się zaczynała w Serpelicach, kończył się festiwal Hosanna w Siedlcach. I wiem, że na ostatni wieczór koncertowy przyjechaliśmy tutaj właśnie dzięki gościnności braci, którzy również franciszkanów, którzy brali udział w tym festiwalu. No i powiedzieliśmy młodzieży o naszej inicjatywie i w ten sposób rozpoczęliśmy tą współpracę ze Siedlcami, także jesteśmy...
Czyli wtedy pierwszy raz to było, wasza edycja, organizowaliście to we wrześniu w takim razie.
Właściwie w sierpniu. Koniec sierpnia.
Jeszcze był w sierpniu.
Teraz festiwal jest bardziej...
Tak. Na początku września.
Na początku września. Ojcze Piotrze, to tak, wiemy już, że to jest po raz piąty. Bliska dla nas miejscowość Serpelicy, choć nie w diecezji siedleckiej, ale w sąsiedniej diecezji drohiczyńskiej, ze swoją drogą całkiem jeszcze niedawno.
Diecezji
siedleckiej były Serpelice, miejsce skąd pochodzi wasz brat w kapłaństwie, biskup Antoni Bacywik Dydycz, ordynariusz diecezji drohiczyńskiej. Dlaczego Serpelice?
Dlaczego? Właściwie jest to chyba najbardziej odpowiednie miejsce na tego rodzaju spotkanie. Miejsce, którym dysponujemy jako kapucyni, w którym jesteśmy zakorzenieni od wielu lat i też ważny wątek, to jest gdzieś duchowość pasyjna, czyli Kalwaria Podlaska, gdzie w lokalnym środowisku jest tam bardzo mocno rozwinięty kult męki pańskiej, tradycyjne drogi krzyżowe. I cała, powiedzmy, logistyka klasztoru, czyli łąki, las, drzewa, zieleń, no i to urocze Podlasie właśnie w wydaniu Wsi Serpelickiej, no jest właściwie samo z siebie doskonałym miejscem na to spotkanie. Tak naprawdę tam nie trzeba nic zmieniać. Tam nie trzeba nic zmieniać, tylko postawić scenę, przygotować nagłośnienie, zrobić jakąś małą dekorację, a samo miejsce już wspaniale współgra i ludzie, którzy tam przyjeżdżają, rzeczywiście są pod wrażeniem.
Pytam, dlaczego Serpelice, chociaż sam mam duży sentyment do tego miejsca i też gdyby mnie Kapucyni spytali, co sądzę na ten temat, to powiedziałbym, że tam, aczkolwiek nie znam wszystkich waszych domów i ośrodków.
W Serpelicach podobno jeszcze jest dużo jodu.
Ale, no tak. Ale Serpelice, też pytam, bo one są jednak na krańcach naszej ojczyzny. Dojazd dla waszej młodzieży, na przykład z Gorzowa Wielkopolskiego, która na pewno też dojeżdża, bo tam macie silny ośrodek i z innych części Polski, no to jest przeprawa przez całą Polskę. Mimo to są obecni.
Właśnie są obecni. Dlaczego? Bo jest to egzotyka też. Jest to dla wielu młodych ludzi, którzy mieszkają gdzieś tam poza linią Warszawy na zachód. Jest to jakaś Polska egzotyczna i okazuje się, że warto, żeby ją odkrywać.
Niewątpliwie, jak jestem na zachodzie Polski, to zawsze czuję się, jakbym już patrzę, czemu nie sprawdzali paszportu.
Pamiętam, przed chwilą, niedawno ksiądz dzwonił z Legionowa, tylko
z Legnicy.
I też pełen podziwu dla tych stron kraju. Ale ja mam takie pytanie do ojca. Czy to nie jest fenomen, bo ja też miałem okazję być w Serpelicach podczas Gulgoty Młodych i rozmawiałem tam z młodymi ludźmi, którzy byli zafascynowani właśnie Drogą Krzyżową i Sakramentem Pokuty. Czyli ta duchowość pasyjna, która fascynuje młodych, którzy no, wydawałoby się w dzisiejszych czasach powinni, w cudzysłowie, szukać przyjemności w życiu.
Rzeczywiście, powiem tak, że gdy tworzyliśmy w ogóle ideę Golgoty Młodych, to gdzieś mocno w głowie nam siedziała taka myśl, że to musi być miejsce, gdzie młodzi w jakiś sposób mogą spotkać się po pierwsze z ciszą, z milczeniem, z takim skupieniem i z krzyżem Pana Jezusa. Dlaczego? Bo zobaczyliśmy, że to działa. Ja miałem w głowie wyjazdy na spotkania organizowane przez wspólnotę TZ, gdzie tysiące młodych ludzi było w stanie na medytacji siedzieć godzinami właściwie w niewygodnej pozycji i medytować, poddawać się temu duchowi. I zobaczyliśmy, że młodzież nie potrzebuje tylko wyskokowych imprez, jakiejś ostrej muzyki, chociaż taki akcencik będzie w tym roku na Golgocie Młodych, ale że młodzież kapitalnie reaguje na coś, co jest autentycznie klimatyczne. I właśnie tu, jak wspomniałeś o Drodze Krzyżowej, dla mnie jest to chyba jeden z najważniejszych momentów. Okazuje się, że tam pod względem formy jest prostota. Jeden prowadzący, który komentuje stację, jakiś śpiew zatrzymujący się przy kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej i właściwie to działa. Wchodzi kilkaset osób do lasu, do tej dróżki, nagle jest po prostu absolutna cisza. To jest niesamowite doświadczenie, o czym nawet mówią nam lokalni policjanci, stróże porządku. Mówią, że no tyle osób w jednym miejscu, dla nich jest to szok. Tam w ogóle oni nie mają co robić. Po prostu oni tam wypoczywają i czują się w jakiś sposób niepotrzebni. Ale jest to właściwie zasługa nawet nie nas, nie miejsca, ale chyba tej modlitwy, którą nam Kościół daje i której nie zawsze potrafimy młodzieży sprzedać. I może ich właśnie ciągnie do takich miejsc.
No to jest niesamowite świadectwo dla również mieszkańców i dla wczasowiczów obecność młodzieży, a to dlatego, że ja Serpelicę znam od dziecka i przyznam się, że wszelkie festyny takie, które tam były organizowane, czy jakieś dyskoteki, one zawsze kończyły się jakimiś burdami, one się zawsze kończyły jakimiś dodatkowymi patrolami policji, czy wcześniej milicji z województwa, wtedy jeszcze Bielsko-Podlaskiego, a jeżeli tu przyjeżdża kilkaset młodzieży i pozostawia po sobie porządek i nie ma alkoholu i nie ma jakiegoś zakłócania porządku, to niewątpliwie jest to jakieś świadectwo i dla miejscowych, i dla chociażby no właśnie władz, które są odpowiedzialne za porządek, za bezpieczeństwo.
Właśnie jesteśmy w wspaniałym kontakcie, bardzo nam pomagają lokalne władze, szczególnie pan starosta Giziński, jego współpracownik Roman Kasprowicz.
Starosta gminy Sarnaki.
Nie, przepraszam, starosta powiatu Łosickiego. Powiatu Łosińskiego. Mamy świetne relacje. Rzeczywiście panowie zobaczyli, że nasze spotkanie jest całkowicie inne i pan Roman Kasprowicz, który zabezpieczał już niejedną imprezę w tym rejonie, mówi, że on woli 20 naszych imprez przygotowywać, niż jedną jakąś, która może zakończyć się właśnie w ten sposób, w którym mówiłeś, że może stać się coś złego. No ale jest to zasługa rzeczywiście tego, że udało nam się uderzyć w jakąś strunę w duszy młodych ludzi, że oni rzeczywiście zachowują się spokojnie. My naprawdę nie potrzebujemy żadnej ochrony, nie potrzebujemy pacyfikować nikogo. Jakieś elementy, które są wykroczeniem regulaminu, to są jakieś szczegóły naprawdę, że czasami jest przynajmniej co robić dla służb porządkowych.
Ale nie możemy też mówić, że tam ktoś przyjeżdża na te kilka dni i dosłownie nic się nie dzieje, że wynudzi się, bo jest cisza, słucha ciszy, jest sobie na drodze krzyżowej. Tam dzieją się też bardzo wielkie i ważne wydarzenia w życiu młodych ludzi. Nawet nawrócenia.
Tak, rzeczywiście, zatrzymaliśmy się przy tym elemencie znaczącym ciszy, ale tak naprawdę, żeby wejść w ciszę, to potrzebne jest, powiedziałbym tak, najpierw rozbudzenie tego młodego człowieka poprzez scholę, która jest kapitalnie prowadzona przez muzyków z zespołu New Life M, którzy oni jak młodzież, powiem tak, wyrwą z codzienności, młodzież trochę wyjdzie na jakiś wyższy poziom i wtedy nagle zobaczy, że jest cisza. Również jest trochę konferencji, jest swoiste życie na polu namiotowym, są to nasze łąki, na których kiedyś pasły się byki klasztorne. Może nie brzmi to zbyt dobrze, ale rzeczywiście tak było i teraz młodzież może paść się niczym te owieczki Pana Jezusa. I rzeczywiście czas jest dosyć intensywny, nawet niektórzy narzekali, że zbyt intensywny, ale to dla może mniej gorliwych. Dzieje się dużo i dzieje się na scenie, poza sceną i w plenerze, czyli nad Bogiem Misteria, Droga Krzyżowa, ale to właśnie, o czym mówiłeś, dzieje się przede wszystkim w duszy człowieka, w sercu młodych ludzi, co najbardziej widać w czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania. Świadectwo młodych ludzi są takie, że oni przyjeżdżają na Golgotę Młodych właściwie po to, żeby się wyspowiadać. Po to, żeby przeżyć to spotkanie szczególne z Panem Bogiem. Rzeczywiście tam nie ma pośpiechu. Rzeczywiście bracia i też kapłani, którzy przyjeżdżają z diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej nam pomagają, no, dają po prostu czas. Jest to takie dobre spotkanie się z samym sobą i z Panem Bogiem w tym sakramencie.
Porozmawiamy trochę o cyfrach, o statystykach. Piąty raz w tym roku będzie to. W drugiej połowie sierpnia za chwilę Państwu podamy dokładne daty i przybliżymy, i też ojciec powie nam, nasz tutaj szanowny gość, program przedstawi pokrótce. Ale porozmawiamy najpierw o statystykach. Piąta edycja, dotychczasowo mniej więcej jaka liczba, jaka ilość młodzieży przyjeżdżała do Was i z jakich stron Polski?
W zeszłym roku było ponad 800 osób. Dosłownie 800 60 kilka było zapisanych i są to ludzie głównie województwo lubelskie, Mazowsze, czyli właściwie tutejsze też rejony, Biała Podlaska, Lublin bardzo mocno
Lubartów
zasila,
pewnie,
Lubartów, owszem, Biała Podlaska, już o której wspominałem, ale też ludzie przyjeżdżają choćby z Gorzowa Wielkopolskiego, kilkadziesiąt osób, nawet i ze Śląska, i z Wrocławia, i z Podhala była grupa około 20 osób.
Jak w Gorzowie macie Ziomala z Białej Podlaskiej, no, no to znam go.
Robi dobrą promocję, ale też gdzieś w jakiś sposób spotykamy się z ludźmi przy okazji innych imprez, gdzie oni po prostu ściągają. Na przykład jest świetna ekipa z Nowego Targu, tam gdzie działa szczególnie Robert Cudzik z zespołem New Life M i tam robiliśmy w tym roku warsztaty muzyczne połączone z świetnym koncertem. Było ponad kilkudziesięciu muzyków i mała taka filharmonia. I oni też poczuli, że to, co działo się na Golgocie Młodych, jest tak ważne w ich życiu, że postanowili co roku przyjeżdżać. Teraz mają też dużą grupę osób sprowadzić. Są to lokalni ludzie, lokalni, powiedziałbym, nawróceni, którzy zaczynają trząść duchowo Nowym Targiem.
Czyli ponad 800 w tamtym roku było, 800 młodzieży. Rozumiem, że na polu namiotowym są zakwaterowane.
Właściwie mamy
macie też to przecież ośrodek.
Jest ośrodek głównie dla wolontariuszy, animatorów, dla gości. Jest też szkoła, którą nam udostępnia pani dyrektor w Serpelicach. Jest też właśnie pole namiotowe i w tym roku również będziemy mieli świetlicę OSP Serpelice.
Do obsługi takiej ilości młodzieży, ilu wolontariuszy potrzebujecie? Ile osób się angażuje bezpośrednio w organizację?
Powiedziałbym, że właściwie zespół ścisły jest niewielki, ale tak to jest około setki osób. Około setki osób, żeby obstawić wszystkie punkty.
No i teraz ojciec już wspomniał o tym że najwięcej dzieje się być może albo najprawdopodobniej w tajemnicy spowiedzi. Ilu kapłanów waszych braci zakonnych czy też diecezjalnych księży wam angażuje się to?
Czyli... W dniu sakramentu pokuty i pojednania było ponad 40 kapłanów, którzy przyjeżdżają i dzięki temu to wszystko idzie sprawnie, tak możemy to ująć i no jest czas, żeby spokojnie się wyspowiadać. Także zapraszamy.
Wiecie już, co to są Serpolice, gdzie one leżą mniej więcej, co tam się dzieje i dlaczego warto tam pojechać. Do naszej rozmowy za chwilę wracamy. Teraz przerwa muzyczna. Do usłyszenia. Dobra, i teraz wchodzimy już z drugą częścią, która może być nawet 20.
Thank you.
drogami młodości.
Jesteśmy z powrotem. Dziś zapraszamy Was do tego, żebyście wyjechali. Można jeszcze pojechać do Serpelic?
Oczywiście zapraszamy. Pole jest duże. Weźcie namiot i przyjeżdżajcie.
Do kiedy będzie można się zapisywać? Bo powiedzmy, podejmę już oficjalnie datę.
Zapraszamy. Właściwie można podjąć decyzję rano 24 i na popołudnie do Serpelic przyjechać i będzie możliwość zapisania się.
24 sierpnia to będzie środa. Festiwal potrwa do...
Do niedzieli. Spotkania. Też chciałem zwrócić uwagę, że ci, którzy pracują i nie mogą przyjechać w ciągu tygodnia, mogą przyjechać w piątek wieczorem, również jesteśmy otwarci. Właściwie ten termin Golgoty tak dostosowaliśmy, ponieważ mieliśmy wiele sygnałów od młodzieży pracującej, że oni chcieliby wziąć udział i dlatego w piątek wieczorem można przyjechać i zostać do końca.
Ojcze, kto może przyjechać na Golgotę Młodych? Czy to jest impreza skierowana do już nawróconych, czy na przykład dobrze cieszycie się z takich, którzy no, jeszcze szukają, jeszcze mają, są na bakier z kościołem?
I czy warto Bogu? Właśnie ich ściągnąć? To tutaj aluzja dla młodzieży, która nas słucha, żeby zabrała na przykład swojego kolegę, koleżankę, którzy generalnie do kościoła są nastawieni, nazwijmy to lekko chłodno.
Właściwie to jest właśnie spotkanie dla ludzi poszukujących. Ci, którzy są już blisko Pana Boga, oni przyjeżdżają, żeby umocnić się w wierze i zależy nam na tym, aby ściągnąć tą grupę młodzieży, która do końca nie jest pewna swojej bytności w Kościele, która do końca nie jest przekonana, że Kościół działa dobrze i chcemy po prostu pokazać im inną formę życia wiarą, a przede wszystkim pokazać, że to, co oni przeżywają, to jest autentyczne i Panu Bogu na nich zależy. Także zapraszamy młodzież nie tylko wierzącą, ale przede wszystkim poszukującą, szczególnie wiekowo od gimnazjum w górę, czyli właściwie szkoła średnia i studenci.
Ojcze, co takiego, jak ojciec sądzi, co takiego jest atrakcyjnego w cudzysłowie, co może właśnie obudzić głód wiary, Słowa Bożego, szukanie Jezusa w waszym programie, w waszych spotkaniach Golgota Młodych?
Powiem tak, trochę trudno mi mówić jako organizatorowi, co w tym jest ciekawego, ale przede wszystkim w tym roku postanowiliśmy dotknąć tematu przemiany życia. Właściwie natchnął nas do tego sam święty Franciszek, który w jednym ze swoich tekstów, gdy pisał o swoim nawróceniu, jak Pan Bóg go prowadził drogami nawrócenia, to napisał takie zdanie, że to, co słodkie, stało mu się gorzkie, a to, co gorzkie, stało mu się słodkie. To było jego spotkanie z Trendowatym, kiedy nagle rzeczy, które go odrzucały, od których uciekał, nabrały dla niego niesamowitej wartości. Znalazł w nich Pana Boga, ale przede wszystkim znalazł w nich przez to samego siebie. Naszą ideą, celem jest, aby pokazać ludziom, że trud przemiany jest, nie jest prosty, ale jest możliwy. I tak naprawdę w tym roku temat brzmi transformacja. Dlatego, że chcemy pokazać, że tak jak święty Franciszek przeżył swoją transformację, czyli właściwie nawrócenie, my również możemy doświadczyć tej transformacji duchowej, ponieważ tak naprawdę każdy z nas ma coś, co chciałby zmienić w swoim życiu. I my wiemy, że wielu młodych ludzi podejmuje wszelkiego rodzaju wysiłki, trudy, żeby się zmieniać, żeby być coraz lepszym. Im to nie wychodzi. Dlatego my na tej Golgocie Młodych staramy się stworzyć takie warunki, kontrolowane, tak możemy powiedzieć, we wspólnocie, aby pokazać, że jest możliwa zmiana na lepsze w naszym życiu. Jest możliwa ta transformacja duchowa, przeobrażenie. I szczególnie zapraszamy tych, którzy są niezadowoleni ze swojego życia, chcieliby coś innego osiągnąć.
Przez jakie formy, ojciec wierzy głęboko, Bóg może zadziałać, przez jakie formy, które proponujecie na festiwalu, może zadziałać i poruszyć, czy wzbudzić to, co nazywamy nawróceniem?
Podzieliłbym to na takie właśnie fazy, że oprócz samego stricte ułożonego programu i punktów, bardzo ważnym, możemy powiedzieć kluczowym elementem jest wspólnota młodzieży, która zjeżdża się na Golgotę Młody. Dlatego, że młodzi mogą być ze sobą i widzą, że jak gdzieś są porozrzucani w różnych małych miasteczkach, miejscowościach i możemy powiedzieć zagubieni, trochę zaniedbani, to tam nagle widzą, że jest ich wielu, że to jest siła. Młodzi i wiara to jest po prostu dynamit, który może rozwalić niejedną twierdzę. To jest jedna sprawa, wspólnota. Też w ramach spotkań są spotkania grupowe, czyli właściwie wszystkich uczestników dzielimy na na to, na małe grupy, aby mieli codziennie możliwość porozmawiania o tym, co się w nich dzieje. To jest właśnie jedna sprawa, wspólnota. Druga to jest klimat prowadzenia całości, czyli klimat prowadzenia ze sceny. Jest dwóch braci kapucynów, w tym roku Marcin i Szymon, którzy będą konferencjerami tegorocznego spotkania. Oni również odgrywają ważną rolę, czyli kontaktują, jakby łączą nas, organizatorów, z młodzieżą, która jest na widowni. Również z hola prowadzona przez Roberta Cudzicha i Anię Szaję robi doskonałą robotę, dlatego że młodzi czują rzeczywiście cały czas tam muzycznie są ustawieni, prowadzeni. To porusza te nutki, których monolog konferencjonisty nie zawsze jest w stanie poruszyć. I oprócz tego modlitwa ze sceny, głównie modlitwa jutrzni, wprowadzenia do tej modlitwy, to jest ważny element, kiedy możemy nie tylko słuchać, ale rzeczywiście modlić się. Bardzo ważną rolę pełnią tak zwani konferencjoniści, osoby, które są zaproszone. W tym roku mamy już, wiemy, że przyjedzie Adam Woronowicz, ksiądz, osoba właściwie, nie ksiądz, ale aktor, który grał księdza Jerzego Popiełuszkę, błogosławionego. On powie trochę o swoich doświadczeniach właśnie metamorfozy, jak to przeżywał. Następnie jeszcze mamy, czekamy na informację bardzo ciekawego gościa, ale to nie mogę tego ogłaszać, aby nie zapeszać. Również czekamy na potwierdzenie z kabaretu Mumio, gdzie pan Darek da nam świadectwo wraz ze swoją żoną przemiany w ich życiu. Do tego mamy kilka osób nieznanych, osób, które gdzieś żyją sobie spokojnie w swoim świecie, ale świetnie przeżywają swoje życie. Szczególnie będzie z nami Ludwika, która pomimo swoich chorób, trudności, po prostu świetnie się rozwija. Jest zrobiony o niej filmik i ten film nam pokazał, że musimy poprosić Ludwikę, aby ona podzieliła się z świadectwem swojego życia. Dziewczyna, która właściwie traci wzrok, ale tak naprawdę zaczyna, funkcjonuje o wiele lepiej niż wielu normalnych młodych ludzi. Dlaczego? Bo gdzieś Pan Bóg ją wspiera. Nie poddaje się.
A o tym, że no naprawdę znane osoby przyjeżdżają do Serpalicy Gulgoty Młodych, mogą świadczyć ci, którzy już byli, na przykład Radosław Pazura. Kto tam jeszcze był?
Radosław Pazura, Janek Pośpieszalski, Joanna Neifeld, Rafał Porzeziński, Tomek Terlikowski. Tomek Terlikowski może w tym roku wpadnie. Też mamy kilka osób, których nie chcemy mówić na razie, czy przyjadą, bo ci ludzie są zapracowani, ale mamy sygnały, że prawdopodobnie pojawią się, nawet niekoniecznie, żeby głosić jakąś konferencję, ale po prostu pobyć. Nas wesprzeć i pobyć
czy to z nami. Czy to są takie osoby, które są magnesem i przyciągają młodych ludzi? A, pojadę na Golgotę, zobaczę kogoś tam.
Celebrytę.
Powiem tak, że celebryci rzeczywiście nie są najważniejszymi osobami, które goszczą na Golgocie Młodych, ale w doborze celebrytów, tak to powiedzmy, też kierujemy się ich autentycznością. Tutaj szczególnie Adam Woronowicz, który, nie wszyscy o tym wiedzą, ale jeździł na rekolekcje powołaniowe do zakonu kapucynów. I jeszcze jak ja sam byłem w powołaniówce, to on również tam się pojawiał.
A on nie miał... pantomimę na mojej premicji.
O, proszę bardzo, właśnie.
Znamy się także, z kursów ewangelizacyjnych. Tak.
Także po prostu jego taka właśnie jego była droga. I staramy się właśnie dobierać takich gości, którzy rzeczywiście chcą się podzielić. Tu szczególnie Radosław Pazura. Właściwie w tym roku też prosiliśmy go, żeby przyjechał z żoną, ale po prostu w tym czasie nie mogą. Ale wspierają nas duchem i jak najbardziej modlą się też za to nasze spotkanie. Dla nich jest to również ważne, żeby pokazać, że no warto wierzyć w Pana Boga na każdym etapie życia zawodowego i kariery.
Przy okazji też powiemy naszym słuchaczom, że pan Radek Pazura bardzo często przywołuje książkę księdza biskupa Światło i moc Eucharystii, dzięki której twierdzi, że wtedy zaczęła się jego metamorfoza i jego przemiana duchowa kilka lat temu. Także polecam serdecznie tę książkę i lekturę księdza biskupa.
I po reklamie.
I wiem też, że właśnie Radosław Pozura czytał jeszcze inną książkę waszego księdza biskupa, ale o tym później.
To może trzeba zaprosić pana Radka do nas, żeby się podzielić.
Już robiłem takie starania, czekam tylko na pierwszy wolny termin. Na razie Golgota Młodych.
Tak, myślę, że tu trzeba właśnie Radosława Pazurę naciskać, przypominać, bo on naprawdę chce to zrobić, tylko kalendarz aktora jest bardzo napięty. Również w tym roku, no swoistą bombą, bo rzeczywiście to chyba będzie bomba, jak eksploduje w Serpylicach, zespół Lux Torpeda, nowość na scenie muzycznej. Jest to dosyć ostra muzyka.
Ale... Przypomnę słuchaczom, bo może ktoś nie wie, kto tam gra, ale tak, Robert Lica Friedrich, praktycznie cały
Tymoteusz. Ja nie wiem, proszę mi powiedzieć, nawet nie przypominać, powiedzieć.
Praktycznie cały Tymoteusz, proszę księdza. Lica, Robert Drężek, tak, na gitarze, tak, tak. Na basie, Kmieta, więc...
To może jeszcze tak bardziej ogólnie dla tych, którzy nie wiedzą, kto to jest Drężek i kto to jest Lica.
Cały praktycznie Tymoteusz. Plus nowa osoba.
To są ci właśnie muzycy, którzy tworzyli Arkonego, Armię.
Tak. Czyli tak, tak, nazwijmy to Ayergarda całej chrześcijańskiej polskiej muzyki.
No to także bardzo odważne pociągnięcie, zaproszenie do tej ciszy. Lux Torpedy.
Powiem tak, że po tych kilku dniach medytacji, refleksji, ten ostatni wieczór zawsze ma charakter trochę wybuchowy i bombowy.
To będzie 27 sierpnia wieczór.
Tak, to będzie 27 sobota. Sobota, także zapraszamy również okolicznych mieszkańców, żeby przyjechali na ten koncert i w rozmowie z Robertem wiedzieliśmy, że to będzie mocne uderzenie, ale Robert traktuje to jako właściwie gdzieś walkę ze złym duchem, którego trzeba mocno po prostu potraktować. Nie można go lekko często tylko tak popychać, ale trzeba mocno uderzać i on to robi doskonale.
Mhm. Czy na te dni będzie prohibicja w Serpelicach?
Powiem tak, że nie chciałbym się wypowiadać za lokalnych kolporterów.
Jak to było w zeszłych latach?
Powiem tak, że nie było problemu, żeby ktokolwiek... Znaczy, były jakieś jednostki, które gdzieś tam próbowały sięgać po alkohol. Nawet mieliśmy z nimi ostre rozmowy. Tak otarło się prawie o wycofanie z imprezy, ale to była taka grupa chłopaków, która właściwie no do końca nie wiedziała, jak się odnaleźć na tej imprezie. No jeszcze bez alkoholu. Nagle tu po prostu mają się bawić. Przyjechali za dziewczynami, które im się podobała. Dziewczyny, że działały w oazie, no to chłopcy na tą imprezę. I myślimy, że to, że w nich coś zostało. Także problemu generalnie z tym nie ma. Policja nad nami czuwa, również nasza ochrona. Mamy świetny alkomat, jakby ktoś miał wątpliwości co do stanu swojej trzeźwości. Jeszcze co do muzyki, chciałem powiedzieć, że będzie Bomba Kapucyńska, czyli nasza formacja klerycka Brothers. Jest to grupa braci kapucynów, która również gra bardzo ciekawą folkową muzykę i ich trzeba zobaczyć. Właściwie żadna gwiazda nie jest w stanie przebić takiego
zespołu. To jest zespół z Seminarium Lubelskiego?
Tak, zespół Seminarium, braci, którzy tam się formują, pracują i mają jeszcze czas na naukę, na muzykę, na tworzenie muzyki.
Jasne. Ojcze, wspomniałeś, że konferencjerami będzie dwóch braci waszych. Nie myśleliście o tym, żeby trochę bardziej odklerykalizować to, czy akurat ojciec uważa, że to nie ma takiego znaczenia. Jeżeli się dobrze prowadzi, to czy w habicie, czy bez, dziewczyna, chłopak, świetny.
Gdy myślę
to nie jest oczywiście najważniejsze.
Oczywiście. Gdy myślę o tych konferansjerach, to nawet czasami mamy wątpliwości, czy oni zbyt nie będą, że tak powiem, wyluzowani. Rzeczywiście są to bracia, którzy mają świetny kontakt z młodzieżą i bardzo realnie i mocno stąpają po ziemi. Szczególnie brat Marcin, tak naprawdę, nie wiem, on trochę prezentuje te umiejętności, ale jest świetnym kabareciarzem, że właściwie takie kabarety, które on w seminarium odstawiał, to nawet sam Daniec przy nim wysiada, którego naśladował doskonale.
Brat Marcin, bo wszystkie Marciny to tak fajne nazywacie, chłopaki. A wszystkie Marciny, tak.
Fajne chłopaki.
Brat Marcin, który już jest po święceniach. Już jest,
tak, brat księdzem. Marcin już jest księdzem, Szymon jest diakonem, także będzie taki duet bardzo ciekawy i myślę, że to odpali świetnie.
Jasne. Czyli rozumiem, zanim za chwilę będziemy robili przerwę, rozumiem, że jest to w ciągu roku najważniejsza dla was taka inicjatywa dla młodzieży, która jest propozycją jakiegoś zagospodarowania duszpasterskiego, nie licząc tych stałych form duszpasterstwa w waszych kościołach rektoralnych, parafialnych w różnych częściach Polski.
Golgota Młodych jest dla nas jakimś podsumowaniem i jakby kumulacją działań, które są w ciągu całego roku, bo oprócz właśnie samego spotkania w Srebrnicach, to właściwie kręci się wokół nas wiele osób, które są związane z organizacją tej wspólnoty, chociaż bardzo tutaj ważną rolę pełni ekipa medialna, która jest odpowiedzialna za promocję, za grafikę, później za obróbkę, za dźwięk. Oni właściwie pracują przez cały rok i wiemy, że oprócz samego spotkania, to poprzez swoją pracę, modlitwę, dzielenie się talentami, właściwie gdzieś cały rok istnieją w kościele i często dotykają tych miejsc i tych środowisk, które gdzieś z kościołem nie mają nic wspólnego. Tu szczególnie jesteśmy Bogu wdzięczni za brata Łukasza, który jest powiedziany za grafikę, za grafikę plakatów, różnych gadżetów, strony, bo To trafia. I wydaje nam się, że Golgota Młodych to nie jest tylko te 5 dni w sierpniu, ale przede wszystkim jest to tworzenie pewnego, możemy powiedzieć, wizerunku Kościoła. Wizerunku, na który trzeba pracować w ciągu całego roku i nie bać się ważnych tekstów i odważnych i radykalnych sformułowań. Właściwie ta nazwa Golgota Młodych, gdy podjęliśmy decyzję, że to właśnie tak się będzie nazywało, no to trochę się baliśmy tego. Dlaczego? Bo to jest w ogóle nie marketingowa nazwa. W ogóle to się kiepsko sprzedaje. Gdzieś ten krzyż jeszcze Golgota Młodych, co oni tam będą, Boże kochany, krzyżować tych młodych ludzi. Jest to rzeczywiście ciężkie do promocji, do sprzedaży, ale okazuje się, że ma to jakąś nośność w sobie. Gdy rozmawiałem w pewnym momencie ze scenarzystą Rancha, który doskonale wyczuwa nastroje społeczne, pisze świetne scenariusze. Gdy mu powiedziałem tą nazwę, Golgota Młodych, to aż zasyczał, mówi, no mocna, ciężka jest, ale gdzieś pokazujemy to. Nie boimy się, nie zniechęcamy, ale chcemy pokazać, że warto właśnie trzymać się radykalnych wartości i promocja krzyża. Promocja krzyża, który właśnie w tym ostatnim czasie dosyć zaistniał w tych trudnych warunkach w mediach, ale jednak no, nie boimy się popierać krzyża.
Dla mnie jest to niesamowite, gdy ojca słucham, ta inicjatywa Golgota Młodych, dlatego że od dzieciństwa znałem świętej pamięci brata Adama, który opatrznościowo z woli Bożej przywiózł kiedyś pierwsze kamyki Ziemi Świętej i postanowił założyć Golgotę Sepelicką i wyznaczył tę trasę. Znałem go od dziecka, to był przyjaciel mojej rodziny, moich rodziców, więc tak patrzyłem, jak on to wszystko po kolei gdzieś tam organizował w Sepelicach w latach, jeśli dobrze pamiętam, 80. I ja się właściwie uczyłem Golgoty, Drogi Krzyżowej na Sepelickiej Golgocie, nie licząc tego, co w kościołach na obrazkach widziałem. I aż mi trudno sobie wyobrazić, że to, co wtedy było takie śmiałe, takie troszeczkę, no jak był taki niczym błędny rycerz, który miał wizję i dopiero przełożeni go patrzyli z niedowierzaniem, a później się okazało się być to tak opatrznościowe i tak pięknie rozciągnięte w tej inicjatywie, która jest teraz, bo przecież ta Sepelicka Golgota też w jakiś sposób zainspirowała was i do tytułu, i do tej tajemnicy tego spotkania. No, jestem naprawdę pod wrażeniem i Bogu dziękuję, że to nie jest tylko jeszcze jedna Golgota, Droga Krzyżowa w plenerze, tylko że to jest konkretne dzieło, które uczy, które jest katechezą właśnie w dzisiejszych czasach szczególnie trudną, a szczególnie potrzebną młodzieży.
Powiem tak, że właśnie brat Adam, wierzymy, że odegrał tu kluczową rolę. Dlatego, że w roku, w którym on zmarł, przyszło do nas to natchnienie, aby zrobić to spotkanie. Właściwie tak sobie skojarzyliśmy, że gdy brat Adam zrobił tą pracę, przygotowując to miejsce, nadając mu pewien klimat duchowy, to właściwie w tym samym roku podjęliśmy decyzję, żeby organizować Golgotę Młodych. I myślę, że on tam załatwił to w niebie. Również, żeby Pan Bóg dobrze natknął przełożonych, aby tego nie blokowali, ale wręcz przeciwnie, promowali.
Przypomniało mi się, że chyba jeszcze powstaje na te 5 dni radio internetowe.
Tak, również radio internetowe, które nadaje z naszej sceny, właściwie z tego, co się dzieje, z całego spotkania. Można wysłuchać konferencje, muzykę, reportaże, które są nagrywane w trakcie. Także w ten sposób można uczestniczyć choćby wirtualnie, ale mocno duchowo w spotkaniu. Także zapraszamy.
Jaka
na stronę.
Jaka strona to będzie?
Na stronie Golgoty Młodych będzie wtyczka, przez którą będzie można dostać się do radia, którą nam udostępnia Odnowa Charyzmatyczna.
To na razie tyle informacji na temat Golgoty Młodych, na którą bardzo gorąco Was zapraszamy. My, mam nadzieję, odwiedzimy Golgotę Młodych. Będziemy tuż prosto ze Światowej Dni Młodzieży, jeszcze pełni tej młodzieży w sercach młodzieżowego nastroju. Tak?
Że tak jest.
Patrzę się na księdza, a ksiądz jakoś nie reaguje.
Bo mam wrażenie, że chcesz już dzisiaj kończyć.
Nie, nie kończę. Jeszcze,
zacząłeś
jeszcze będzie dzisiaj jedno wejście przecież. Ale na razie tyle. Zachęcamy Was, żebyście jeszcze zostali z nami, bo jeszcze więcej ciekawych informacji i być może jakieś świadectwo dzisiaj usłyszymy. Za chwilę wracamy. Thank you.
Po raz ostatni łączymy się z Państwem. Państwo macie okazję nas słuchać. Wy młodzi słuchacze i starsi. Piątkowa audycja Drogami Młodości. Dzisiaj gościmy ojca Piotra Kapucyna, odpowiedzialnego za spotkania zwane Golgota Młodych, które pod koniec tego miesiąca sierpnia, od 24 do 28 sierpnia, będą miały miejsce w Serpelicach nad Bugiem. Ojcze Piotrze, mam teraz pytanie może nieco innej natury. Ojciec Piotr, na co dzień czym się zajmuje, jaką ma misję, zadania, gdzie, na jakiej placówce przebywa?
Na co dzień pracuję w klasztorze na Miodowej w Warszawie i tam razem z bratem Adamem Zwierzem, który również ze mną organizuje to spotkanie w Serpelicach, pracujemy z ludźmi bezdomnymi. Przy naszym klasztorze funkcjonuje jadłodajnia dla osób bezdomnych i ubogich. Przychodzi dziennie około 150, 250, czasami do 300 osób, którym dajemy posiłki. I oprócz tych posiłków również prowadzimy duszpasterstwo osób bezdomnych. Osób, które właściwie gdzieś były poza kościołem, ale poprzez kilka lat pracy z nimi udaje nam się przekonać, że warto być w kościele.
Dlaczego ojca nominowano do organizacji, do odpowiedzialności za festiwal? Czy też ojciec sam się zgłosił? Skąd ten ciąg do młodzieży?
Historia była taka, że akurat pracowałem wtedy w duszpasterstwie powołań w naszej prowincji, w Warszawie. I wokół, wśród braci było dużo rozmów, że warto byłoby coś takiego zrobić. Tutaj natknęli nas do tego bracia z Krakowa, którzy zrobili świetny festiwal w Wołczynie, który już od kilkunastu lat się kręci. I bracia czuli, że musimy coś takiego zrobić na tej wschodniej ścianie Polski. I gdy byłem w duszpasterstwie powołań, w rozmowach z braćmi, z przyjaciółmi, postawiliśmy sobie taki cel. Jeżeli znajdą się ludzie, którzy nas wesprzą w tej organizacji, czyli bracia, którzy będą chcieli się zaangażować, no to robimy spotkanie. I było jedno spotkanie, okazało się, że ludzie chcą to robić, no i rozpoczęło się.
Ojcze, jak dzisiaj do jak ojciec widzi, jak poza takimi inicjatywami, projektami, dla którego jest poświęcona ta audycja, jakie jeszcze formy inne ojciec widzi są skuteczne, potrzebne, którymi można trafić skutecznie, czy przynajmniej jest szansa, nadzieja, by pokazać Kościół taki, jaki można zobaczyć, poznać oblicze Kościoła w Serpelicach. Jedno z wielu oblicz, czyli Kościoła radosnego, Kościoła dynamicznego, Kościoła, gdzie jest miejsce dla wszystkich, również dla tych poszukujących, wątpiących, Kościoła, który nie odrzuca nikogo i każdy go przyjmie, wysłucha, a później przedstawi sposób rozwiązania, czy miejsce, gdzie ten młody człowiek może znaleźć odpowiedź na nurtującego pytania czy problemy.
No powiem tak, że nie jest to proste. Wydaje mi się, że podstawa to jest dobre natchnienie i później umiejętne realizowanie go. Tak jak obserwujemy naszą pracę z bezdomnymi w Warszawie, to okazuje się, że gdy my sami coś zaczynamy robić, coś, co jest może nie zbyt proste, ponieważ praca z bezdomnymi jest jakimś swoistego rodzaju ekstremalnym duszpasterstwem, gdzie nie wiemy co... Pracujemy z ludźmi, których na co dzień unikamy i generalnie boimy się, gdy spotykamy ich gdzieś na dworcach, kręcą się, patrzą się krzywo. To przychodzą recydywiści, po prostu złodzieje, którzy aktywnie często kradną, ale też często taki generalnie margines. I gdy my zaczęliśmy z nimi pracować właśnie duszpastersko, to okazało się, że młodych ludzi to pociągnęło i zgłasza się do nas coraz więcej wolontariuszy, którzy teraz świetnie i aktywnie na różnych płaszczyznach tej pracy z bezdomnymi pracują. I myślę, że jak chcemy pociągnąć młodych ludzi do kościoła, to przede wszystkim my jako duszpasterzy musimy właśnie robić coś ciekawego, coś, co będzie nas samych pociągało do pracy, dawało pewną satysfakcję i poczucie, że rzeczywiście Pan Bóg działa. Jak uda nam się samemu zaangażować w coś takiego, to możemy powiedzieć, że młodzi za nami pójdą. Że po prostu tak naprawdę młodzi szukają tego kościoła, który nie boi się ekstremalnych wyzwań, który po prostu jest radykalny, odważny i tam młodzi są, młodzi właściwie w miękkich rzeczy, słabych, nie potrzebują. Po prostu młodzi dzisiaj muszą mieć ekstremalny sport, muszą mieć naprawdę ostrą jazdę, być na haju. To jest cała młodość. I myślę, że w kościele tak naprawdę pójście drogą krzyża, wejście na drogę życia przykazaniami według nauki Kościoła, to jest nic innego jak jeden wielki sport ekstremalny. I gdy zaczynamy młodym ludziom to pokazywać, po prostu żyć tak jak Kościół naucza, to jest najlepsza forma, żeby ich pociągnąć, bo to jest autentyczne i rzeczywiście pociągające.
Mhm. Czyli powtarza się ta sytuacja, kiedy no, coś, co nie jest popularne, czyli krzyż, czyli Golgota, a jednak wśród młodych znajduje poklask i zainteresowanie.
Tak, dlatego że w krzyżu tak naprawdę, krzyż sam z siebie to jest trochę i wykpiony i trochę, trochę objęty rutyną, ale tak naprawdę w krzyżu to jest coś, czego każdy człowiek szuka. Szuka po prostu autentyczności, szuka pewnej radykalności dla swojego życia, wierności przekonaniom, walki o samego siebie, walki o przyjaźń i miłość. I to wszystko jest zawarte w krzyżu, tylko naszym zadaniem teraz jakby wyłuskać to, pokazać, słuchajcie, że ten krzyż, Chrystus ukrzyżowany, to nie jest tylko pasyjka pobożna, która tu czy tam w jakiejś klasie sobie wisi, którą możemy ją zdjąć albo nie, ale to jest rzeczywiście coś realnego w twoim życiu. I tak naprawdę szukamy form, żeby dotrzeć, pokazać ludziom, że często ludzie mają w sobie wiele talentów, ale jak nie potrafimy ich uruchomić, no to są zagrzebane i ludzie się frustrują, zniechęcają. I tak samo jest z krzyżem, który jest naprawdę w realnym wydaniu, jest niesamowicie pociągający i trzeba teraz młodemu człowiekowi pokazać, słuchaj, w twoim życiu jest krzyż, chcesz czy nie chcesz. I albo on cię zabije, albo da ci po prostu siłę. I to jest właśnie ten klucz. Klucz, naprawdę Kościół ma najważniejsze rzeczy, które młodzież pociągają, tylko właśnie cała sztuka, żebyśmy my sami potrafili odnaleźć to w codzienności, w szarej codzienności zwykłego człowieka.
Czy wspomina ksiądz jakiegoś takiego uczestnika, z którym na początku było najwięcej problemów, a potem stał się liderem?
Albo przeżył jakąś właśnie
metamorfozę,
nawrócenie.
Powiem tak, że dla mnie jest takim niesamowitym obserwacji dwóch chłopaków, bardzo charakterystycznych, którzy pracowali w naszej ochronie, w służbie porządkowej, gdzieś zaangażowani przy jednym z naszych klasztorów. I to byli chłopcy tak naprawdę, którzy nic nie mieli z pobożnej młodzieży, których naprawdę przy kościele nic nie trzymało. Ale jak zaczęli jeździć, dzięki namowom naszych braci na spotkania, to okazało się, że ta ich hardość, zaciętość kapitalnie uformowała ich i po prostu służyła naszej imprezie, po prostu Golgocie Młodych. Oni tam mogli te swoje talenty. I dla mnie to jest po prostu taki przykład dwóch chłopaków, którzy generalnie, gdyby nie Kościół, gdyby nie odkryli w nim coś ciekawego, to by znaleźli się pod budką z piwem albo jakąś grupę lokalnych gangsterów się zaangażowali i tam prali pyski innym przeciwnikom, albo których chcą ściągać wszelkie haracze. Także dla mnie jest to niesamowite, że chłopcy, którzy generalnie wydaje się, że do kościoła się nie nadają i nie powinni odnaleźć, nagle świetnie funkcjonują.
Czyli nie ma sytuacji, z której by nie było wyjścia, z której by nie było powrotu.
Tak, tak. To jest rzeczywiście też bardzo trudne do realizacji, to co mówisz, i jest to trudne, żeby to dostrzec, ale jak ktoś wejdzie, podda się, Golgota Młodych może stwarza ten klimat, że łatwiej się poddać temu, co się tam dzieje, tym treściom, które są przekazywane, konferencjom. I jak ktoś się choćby trochę temu podda, to może nie nawróci się od razu, może nie będzie aniołem po wyjeździe, ale dotknie czegoś w swoim życiu, czego łatwo nie zapomnie, od czego łatwo nie ucieknie, coś, co nie da mu spokoju, a tak naprawdę jest to jakaś tęsknota za prawdziwością, za autentycznością, za miłością i chcielibyśmy poruszać, aby do tego mogli wracać.
Lednica, czy też Teze, czy inne duże znane nam inicjatywy, stare inicjatywy, poza takim zaproszeniem na takie jedno centralne spotkanie, wypracowały pewne formy pracy całorocznej po to, by tę młodzież nie tylko rozpalić w ciągu kilku dni, ale gdzieś jeszcze później im coś zaproponować. Czy ojciec też ma jakieś pomysły, a może nawet już coś realizujecie, by ta młodzież, która się gromadzi wokół, która przyjeżdża na Golgotę Młodych od kilku lat, by miała też jakiś z wami kontakt, czy też jakiś program albo taki konkretny, związany z Golgotą Młodych, czy też innego rodzaju formacją w ciągu całego roku?
Powiem tak, że rzeczywiście czujemy tego potrzebę. Młodzi się zgłaszają do nas, pytają się, czy coś będziemy robić w ciągu roku. Ale jeszcze nie udało nam się wypracować jakiejś formy, która byłaby dobra, która byłaby możliwa do realizacji pośród innych zadań, która byłaby dobra też dla młodzieży. Poza grupą muzyczną, z holą medialną, to właściwie stricte pracy całorocznej nie prowadzimy. Czujemy w tyle głowy, że jest to bardzo ważne. Młodzi sami się zgłaszają. Także może uda się coś natknąć. To jest bardzo ważna sugestia.
Tak, tak. Nie prowadzicie w związku wokół samej inicjatywy całorocznej pracy, ale sądzę, że duża część tej młodzieży jednak jest przy waszych ośrodkach, czy w jakiś sposób ma kontakt z duszpasterstwem.
Tak, około 40% myślę uczestników jest cały czas związana gdzieś z nami kapucynami i oczywiście nie ma formalnych jakichś akcji dla uczestników, ale jest cały czas związek poprzez stronę, poprzez scholę Golgoty Młodych, poprzez tworzenie pewnego środowiska, nazwijmy to środowisko właśnie z Golgoty Młodych. I to się dzieje, tylko nie jest to sformalizowane.
Jasne. Ojcze, czy miał ojciec jakieś echa, jakieś znaki, że spośród uczestników Golgoty Młodych tych 5 ostatnich lat były jakieś powołania zakonne, czy też kapłańskie, czy ktoś mówił, ktoś kto był, stwierdził, że to też mu coś tam rzuciło światło, albo...
Powiem tak, że znam kilka osób, które wstąpiły do zakonu, przyjeżdżały systematycznie na Golgotę Młodych. Nie wiem, czy akurat to spotkanie ich tak natchnęło. Myślę, że gdzieś działo się to wiele wcześniej i głębiej w duszy. Ale wiemy, że Golgota Młodych daje szansę spotkania się z braćmi gdzieś w normalnych, powiedzmy, terenowych warunkach, że jak ktoś przyjedzie na spotkanie, to może zobaczyć właśnie jak, kim są kapucni tak naprawdę.
Bo tak naprawdę nie bombardujecie akcją powołaniową sensu stricto na tych spotkaniach Golgocie Młodych, promocją powołania.
No, nie wciskamy ulotek tak. Z zaproszeniem na rekolekcję. Oczywiście wszyscy wiedzą, że można gdzieś w internecie informacje o tym znaleźć. Nie, generalnie stawiamy na doświadczenie i spotkanie z Panem Bogiem. A co Pan Bóg zrobi w życiu tego człowieka, no to już tutaj zostawiamy. Oczywiście zapraszamy do naszego zakonu wszystkich, którzy byli, szczególnie płeć męską.
No tak, bo siostry kapucynki są?
Są.
Są. Ostatnio właśnie słyszałem, że jedna dziewczyna, gdyby była mężczyzną, wstąpiłaby do naszego zakonu, ale ze względu po prostu naturalnych przeszkód jest kobietą, wstąpiła do siostry kapucynek. W tym roku rozpoczyna formację.
Czyli to też można powiedzieć, że gdzieś tam rodzi się powołanie na takich spotkaniach.
Myślę, że jest takim dużym wsparciem w rozeznawaniu. To jest dlatego, że jak ludzie rozmawiają ze sobą na spotkaniach, to mogą wtedy rozpoznać, jakby zobaczyć, że ktoś inny również tak przeżywa i przede wszystkim jest wielu braci, którzy mogą pomóc rozeznać, ukierunkować to spotkanie. Dlatego, że przyjeżdża wiele osób z lokalnych, z małych wspólnot kościelnych, z małych miejscowości, gdzie na co dzień czasami brakuje kontaktu z duszpasterzem, który by mógł ich pociągnąć i zrozumieć. Wiemy, że jak jest czasami proboszcz starszy, ma świetny język z młodzieżą, a czasami trudniej mu się dogadać. I Golgota Młodych stwarza tą możliwość, żeby pogadać sobie z kimś, kto może zrozumieć takiego młodego człowieka, który czuje coś w sercu, ale tak naprawdę nie wie, co z tym zrobić.
Albo po raz pierwszy w ogóle pogadać.
Na przykład, nie? To jest, myślę, że na tej ścianie wschodniej właśnie dobrze, że dzieją się takie imprezy. Siedlce, Kodeń, Drohiczyn, Serpelice. To jest znak czasu, że młodzież naprawdę ma gdzie spotkać się z, powiedzmy to, z ludźmi, którzy czują Pana Boga i tam skonfrontować swoje własne życie.
Proszę,
ten program, który przygotowaliście od 24 do 28 sierpnia, to jest to, o co chodziło? Czy cały czas przez kolejne lata przygotowań do Golgoty Młodych, kolejnej szukacie jeszcze może coś, albo z czegoś zrezygnować?
Właściwie były takie pokusy, żeby wprowadzić jakieś nowości, żeby zmienić trochę formę, ale okazuje się, że tak naprawdę to nie jest jakby trudność forma. I stwierdziliśmy, że klasyczny układ konferencji, eucharystii, spotkań w grupach i nabożeństw jest tak naprawdę chyba najbardziej naturalny. To jest tak jak śniadanie rano, obiad w południe, kolacja wieczorem. I ma to tą swoją dynamikę, która idzie jakby z wchodzeniem coraz bardziej w siebie, czyli wieczór jest pierwsze misterium nad Bogiem, który wprowadzi w temat całego spotkania w transitus, czyli o śmierci świętego Franciszka. Później z kolei jest droga krzyżowa, nabożeństwo pokutne i ostatni wieczór, tak naprawdę wieczór uwielbienia i doświadczenia, czym jest Pan Bóg w naszym życiu. Jest to naturalna droga rozwoju duchowego i raczej jej się trzymamy.
Ojcze Piotrze, przede mną mam plakat, który zapewne będzie widział w wielu parafiach. Myślę, że zadbacie też o promocję i w naszej diecezji, nie tylko przy kościołach kapucyńskich, te plakaty się pojawią. Plakat zapowiadający, zapraszający na Golgotę Młodych tegoroczną. Proszę nam jeszcze w kilku słowach wytłumaczyć tematykę, inaczej, symbolikę tego plakatu, na którym dziewczyna, no dosyć skąpo ubrana, to znaczy przynajmniej bluzkę ma na ramionczkach. Ładna, zgrabna, trzyma taki sporej wielkości, kilkudziesięciocentymetrowy krzyż oparty o ziemię, franciszkański, a z tyłu gdzieś tam za jej plecami trochę dalej siedzi postać zamazana, taka jakby przymęczona, taka trochę jakby z mumii, czy z jakiegoś nierealnego świata, jakiś kosmita, człowiek w szarzyźnie. To tak dla tych, ponieważ radio nasze jeszcze nie ma kamer internetowych, ale po to, żebyście sobie skojarzyli, gdy zobaczycie, a ojca poproszę o krótkie wyjaśnienie tej symboliki. No i oczywiście tytuł głównego, główny temat tegorocznej edycji, transformacja.
Tworzenie plakatu jest to, powiedziałbym, zawsze jakaś walka duchowa dla brata Łukasza, który nam tworzy grafikę. Jak wyrazić takie sformułowanie jak transformacja, żeby oddać choć trochę rzeczywistość, której chcemy dotknąć. I tak naprawdę ta postać z tyłu To jest właśnie to, dobrze powiedziałeś, swoista mumia. Tak naprawdę jest to skorupa, z której ta dziewczyna wyrwała się i ona wyrwała się do nowego życia. Tak naprawdę człowiek, który jest nienawrócony, który żyje w grzechu, to żyje w jakimś skorumpowaniu i w skorupie. I transformacja, którą przeszedł święty Franciszek i do której zachęcamy innych, aby podjęli tą drogę, to jest nic innego jak wyrwanie się, zrzucenie starej skorupy, skóry grzechu, fałszu, aby stać się nowym człowiekiem. I ta właśnie dziewczyna, która tutaj elegancko prezentuje swoje wdzięki, to jest właśnie taki symbol człowieka, który po prostu żyje, który nie ma w sobie nic ze śmierci, tylko wręcz przeciwnie, jest to dziewczyna, która no, czuje, że może teraz zrobić coś więcej.
Wierzę, że ona to czuje, ponieważ ma podniesioną głowę pod bródek, a to świadczy o pewności osoby.
Tak, tak, też na jej piersiach jest tałka franciszkańska. To jest właśnie znak świętego Franciszka. To też jest akurat promocja koszulek, które będzie można nabyć na Golgocie Młodych z tą tałką. Święty Franciszek, tak naprawdę tegoroczna Golgota Młodych będzie pod znakiem świętego Franciszka. Wierzymy, że jak ktoś przyjedzie, to pozna nowego świętego Franciszka, nie tego słodkiego od kazań do ptaków, nie tego świętego Franciszka
z filmu Zeffirellego,
choćby nawet, tylko rzeczywiście Franciszka, który miał realne problemy i który przeżywał konkretne tajemnice nawrócenia w swoim życiu. I my chcemy właśnie takiego świętego Franciszka również tej skorupy pobożności dewocyjnej, zniekształconej, wyrwać, aby go postawić realnego faceta, który przeżywał swoje trudności i nagle zaczął wybierać to, co jest gorzkie, ale tak naprawdę w jego sercu stało się słodkie.
Mam pytanie bardzo przyziemne, bo wiele inicjatyw być może odbywałoby się, gdyby no, organizatorzy mieli pieniądze. 800 osób, ponad 800 osób, koncerty, nagłośnienie, sprzęt. Skąd wybierzecie na to pieniądze?
Jakie wpisowe też jest dla uczestników?
Powiem tak, że generalnie gdyby nie wielu dobrodziejów, gdyby nie infrastruktura, którą nam udaje się od wspaniałych ludzi zorganizować tak naprawdę po kosztach, to nie bylibyśmy w stanie zrobić tej imprezy. Okazuje się, że impreza to jest fundusz, który mamy na tą imprezę, właściwie on starcza na pokrycie kosztów, które istnieją i ewentualnie jakąś małą inwestycję w sprzęt na przyszły rok. Także tutaj Pan Bóg czuwa nad nami. Wspierają nas bardzo mocno nasi bracia z innych klasztorów. Zawsze apelujemy, bracia, pomóżcie, bo sami zginiemy. I oni tutaj pomagają. No i też zbieramy zrzuty od uczestników pisowe, po 40 zł od uczestnika. W tej kwocie są takie rzeczy jak zawsze codziennie gorąca, dobra zupa, rano kawa i, przepraszam, rano zawsze gorąca woda, wieczorem gorąca woda, gadżety, czyli smycz, notatnik, pamiątka charakterystyczna z danego spotkania. I właściwie to jest to, w czym ten uczestnik uczestniczy poprzez wniesienie tych kosztów. I powiem tak, że gdyby nie wpływ kosztów, wpływ sum pieniędzy od uczestników, to zawsze byśmy byli na lekkim kryzysie. Ale Pan Bóg jakoś nam błogosławi. No nie jest to impreza komercyjna tak naprawdę, ale udaje się nam jakoś powiązać koniec z końcem.
Jak to biskup Dajczak mówi, znany z ewangelizacji, do ewangelizacji trzeba dopłacać. I my to, Marcinie, też wiemy.
Dokładnie do tego zapytam o pieniądze, bo no, przygotować pięciodniową imprezę to nie jest wcale tak łatwo.
No tak.
Już chodzi, jeżeli chodzi o samą techniczną stronę, prawda, bo już o duchowość.
Pan Bóg daje nam też przyjaciół właśnie, ludzi, którzy nas traktują bardzo ulgowo, tak powiem, i no dzięki nim właściwie oni wiedzą, że oni też inwestują. Właśnie gromadzimy wokół siebie ludzi, którzy nie chcą tylko robić biznesu, ale po prostu inwestować, bo wiedzą, że to jest no, najlepsza inwestycja w przyszłość Kościoła.
I dziękujemy serdecznie tym osobom, jeśli takowe nas słuchają, czy ich bliscy, niech o tym wiedzą. Dzisiejsza audycja, która pomału się kończy, miała być promocją spotkań Golgota Młodych i też zaproszeniem na to, byście dołączyli na to spotkanie, bo jeszcze jest przecież w końcu trochę czasu na zastanowienie się, jak powiedział nasz gość, ojciec Piotr, do końca, czyli do 24 można nawet zgłosić, zapisać się, a nawet można przyjechać w trakcie, czy też na zakończenie, w weekend 27 na wieczór, na finalne spotkanie, czy też, jak to nazywacie, koncert.
No i na koniec wiemy już, że Golgota Młodych ma bardzo mocny i bardzo dobry wpływ na życie młodych ludzi. A jaki ma wpływ na życie organizatorów, ojców?
Powiem tak, że dla nas takim bardzo ważnym momentem jest tworzenie programu. I tak naprawdę, gdy my teraz próbujemy młodzieży pokazać świętego Franciszka bez skorupy, w naleciałości wielu setek lat, gdzie trochę święty Franciszek został zniekształcony, to dla nas tak naprawdę jest to jakby na nowo przeżywanie tego tematu. I dla nas jest to przede wszystkim doświadczenie, że Pan Bóg działa w życiu młodych ludzi i w życiu Kościoła. I to jest niesamowite doświadczenie, które później również daje nam energię, że warto spędzić wiele godzin, dużą ilość czasu na pracę nad takim spotkaniem. Ono zajmuje dużo czasu, ale najlepszym, błogosławionym owocem jest właśnie to, że widzimy, że to działa i że Pan Bóg nas w ten sposób pobudza, umacnia. Idźcie w tym kierunku. Idźcie w tym kierunku i nie zniechęcajcie się.
Dziękujemy serdecznie, ojcze Piotrze, za tą fatygę, bo przyjechał ojciec do nas z Warszawy specjalnie do studia naszego siedleckiego, by właśnie o tym mówić. Dziękujemy za to bardzo bogate i jakże głębokie przedstawienie całej idei spotkań Golgota Młodych, przybliżenie historii. Mam nadzieję, że wielu naszych słuchaczy po ojca świadectwie i po naszej audycji zdecyduje się i by ten w ostatniej części tych wakacji jeszcze przeżyć bardzo mocny czas swego rodzaju rekolekcji, które też będą podziękowaniem za mijające wakacje, albo też i przygotowaniem się do takim duchowym do wejścia w nowy rok szkolny, nowy rok akademicki.
A my nie zwalniamy i zapraszamy już za tydzień.
Tak, zostańcie z nami, jesteśmy Wam wierni i wkrótce też będziemy z Marcinem wspólnie udamy się do Hiszpanii i stamtąd usłyszycie nas, postaramy się z Wami
połączyć. Ale nie jedziemy ani na mecz Barcelony, ani nad morze się opalać. Jedziemy
ani na mecz Realu, chociaż będziemy i w Barcelonie i w Madrycie.
Ale stadion można zwiedzić, tak.
Przede wszystkim będziemy z Wami i pomagali Wam przeżywać, jeśli zostajecie w Polsce i będziecie, mam nadzieję, śledzić to żywo w mediach. Będziemy Wam pomagali przeżyć i tak poczuć atmosferę tych dni, spotkań młodzieży całego świata i z Ojcem Świętym i między sobą młodzieży całego świata właśnie poprzez naszą relację w jednym z kolejnych audycji Drogami Młodości.
Dziękujemy bardzo, ojcu.
Dziękuję również prowadzącym i za tą
Prosimy
współpracę.
Ojcze, na koniec o błogosławieństwo, ponieważ staramy się, by nasza audycja dobiega 23, kończyła się zawsze błogosławieństwem.
Pan Bóg niech Wam błogosławi, aby ta noc była nocą spokojną, błogosławioną, abyście doświadczyli, że On czuwa nad Wami. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie spać w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki. Ksiądz Tomasz Biliński.
I Marcin Mazurek. Dobranoc. Tak.
światełko jak pochodnie. Wierz mi, nie zgaśnie, gdy szczerze tego zapragniesz. Znów zaczniesz śmiać się aż do łez. Poczujesz w sobie wielki ogień. Wtedy nadejdzie czas, twój najwspanialszy dzień.
Drogami młodości.